Różne instytucje finansowe są zainteresowane inwestowaniem w centralny port komunikacyjny. Trwają też rozmowy ze stroną chińską, poinformował pełnomocnik rządu do spraw tej inwestycji Mikołaj Wild.
Dodał, że Chińczycy są bardzo otwarci na projekt, który jest dla nich potencjalną bramą do Europy i elementem nowego, jedwabnego szlaku.
Budowa strategicznego portu powinna zakończyć się do połowy 2027 roku, a szacowany koszt to blisko 30 miliardów złotych. Port powstanie na istniejącej już infrastrukturze kolejowej, najlepiej na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych. Chodzi o skomunikowanie linii kolejowych i lotniczych. Port ma być położony między Warszawą a Łodzią.
Budowa centralnego portu komunikacyjnego to przedsięwzięcie biznesowe oparte na obiektywnych analizach rozwoju rynku lotniczego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, podkreślił Mikołaj Wild.
Zgłaszały swoje zainteresowanie tą inwestycją różne instytucje finansowe, natomiast kluczowa decyzja, przed którą jeszcze stoimy, to jest decyzja, w jakim wielkim stopniu państwo polskie może zrezygnować z pełnej kontroli nad tą inwestycją w zamian za dopuszczenie do tej inwestycji inwestora w większym czy mniejszym stopniu prywatnego. I w tym zakresie ta decyzja będzie determinowała również kolejne kroki, to znaczy rodzaj inwestorów, których poszukujemy i na których jesteśmy szczególnie otwarci.
Budowa centralnego portu komunikacyjnego jest konieczna między innymi z powodu wyczerpującej się przepustowości warszawskiego lotniska Chopina. Ten największy port w kraju obsługuje około 38% ruchu pasażerskiego w Polsce. Stołeczny port w tym roku według szacunków ma obsłużyć 14 milionów.
A według prognoz Urzędu Lotnictwa Cywilnego polskie porty lotnicze w roku 2030 będą obsługiwać nawet 60 milionów podróżnych.
Podwyżki pozwoliłyby nam zmniejszyć liczbę godzin pracy. Dziś ratownik medyczny pracuje średnio 400 godzin miesięcznie, powiedział Ariel Szczotok. Dodał, że w taki sposób nie da się długo, sprawnie żyć i pracować.
W Warszawie przed Ministerstwem Zdrowia protestują ratownicy medyczni. Solidaryzują się z nimi koledzy z całego kraju, którzy gromadzą się przed urzędami wojewódzkimi.
Ratownicy domagają się podwyżek płac. Chodzi o wyrównanie pensji do poziomu podwyżek, jakie dostały pielęgniarki, czyli kwoty 1600 zł. Strona rządowa zaproponowała wzrost płac o 800 zł w dwóch transzach, 400 zł w lipcu bieżącego roku, a drugą w przyszłym roku.
Oczekujemy sprawiedliwego traktowania i etatyzacji naszego zawodu, podkreślił Ariel Szczotok, ratownik medyczny.
My wszyscy jesteśmy na własnych działalnościach gospodarczych. Pracujemy jako, nazwijmy to brzydko, najemnicy w ratownictwie medycznym. Nie mamy nic wspólnego z etatami. Wymaga się od nas bardzo wiele. Oczekuje się od nas tego, żebyśmy byli najlepsi, najszybsi, żebyśmy byli przygotowani do pracy, żebyśmy podnosili swoje kwalifikacje, a nie przysługuje nam w tym zakresie nawet urlop szkoleniowy. Musimy korzystać z naszego wolnego po to, żeby móc się kształcić. Musimy zdobywać punkty edukacyjne za zupełnie prywatne szkolenia. Nie ma na nie dofinansowań ze strony pracodawców, więc oczekujemy zrównania naszych możliwości z możliwościami zawodowymi pielęgniarek w szpitalach, szpitalnych oddziałach ratunkowych i wyjazdowych zespołach ratownictwa medycznego.
Ratownicy medyczni protest w sprawie podwyżek rozpoczęli w maju. Związkowcy zapowiadają, że akcja nie zakończy się, dopóki rząd nie przystanie na proponowane rozwiązania.
Komisja Europejska chce, by mieszkańcy państw Unii Europejskiej mogli indywidualnie oszczędzać na emeryturę w ogólnounijnym programie. Bruksela zaproponowała rozwiązania, które mają pomóc przezwyciężyć wyzwania demograficzne stojące przed państwami Unii.
Chodzi o nowy ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny, w skrócie PEPP. Ma mieć te same cechy niezależnie od tego, gdzie jest sprzedawany.
Produkt ma być oferowany m.in. przez firmy ubezpieczeniowe, banki czy podmioty zarządzające aktywami. Podobnie jak trzeci filar emerytalny w Polsce ma być uzupełnieniem już teraz funkcjonujących emerytur.
Taki projekt nie rozwiązuje problemu. Wiele obaw budzą też mechanizmy koordynujące przez Komisję Europejską różne rodzaje polityk gospodarczych, dotychczas zastrzeżone dla państw narodowych, powiedział dr Marian Szołucha, ekonomista z Akademii Finansów i Biznesu w Istula.
Im mniej będzie takiej koordynacji, tym dla Polski lepiej. Jeśli zdecydujemy się
chcemy do takiego programu przystąpić jako państwo, zapewne tak się stanie, ale też jako pojedynczy obywatele, bo to będzie program dobrowolny. Będziemy kolejną nicią związani z instytucjami centralnymi w Brukseli, Strasburgu, Luksemburgu, także po części z instytucjami centralnymi Unii Europejskiej, która z większością swoich problemów natury ekonomicznej w ostatnim czasie radzi sobie stosunkowo słabo. Więc myślę, że tych nici im będzie mniej, tym lepiej dla nas. Zresztą nie widzę jakiejkolwiek przewagi konkurencyjnej, mówiąc językiem ekonomicznym, tego projektu nad innymi sposobami oszczędzania.
W ciągu najbliższych 50 lat liczba emerytów wobec osób będących w wieku produkcyjnym ma się w Unii Europejskiej podwoić. Obecnie na każdego emeryta przypadają 4 pracujące osoby.
Przedstawionym przez Komisję Europejską projektem rozporządzenia zajmą się teraz państwa członkowskie w Radzie Unii Europejskiej i Parlament Europejski.
Polska będzie kontynuowała misję w Afganistanie, powiedział minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. W Brukseli odbyło się spotkanie szefów resortów obrony. Jednym z tematów była kwestia obrony południowej flanki NATO.
Kraje NATO zgodziły się na wysłanie większej liczby wojsk do Afganistanu i położenie nacisku na szkolenie i doradzanie wojskom afgańskim.
Ten rodzaj misji nie kinetycznej, ale wspierającej będzie przez Polskę kontynuowany. Nasze zaangażowanie tam to już po wzroście, jaki ostatnio miał miejsce, 250 żołnierzy, policjantów i żandarmów. Oni, powtarzam raz jeszcze, sami nie walczą, ale wspierają, uczą, doradzają wojskom afgańskim i one mają rzeczywiste sukcesy.
Siły pod dowództwem NATO w Afganistanie liczą obecnie blisko 13,5 tysiąca żołnierzy. Amerykańscy dowódcy od miesięcy domagają się przysłania do Afganistanu kilku tysięcy dodatkowych wojsk, by wesprzeć afgański rząd w walce z talibami.
Administracja prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa nie ogłosiła jeszcze w tej sprawie decyzji. Według źródeł dyplomatycznych w roku 2018 trzeba by wysłać do Afganistanu od 2,5 tysiąca do 3 tysięcy dodatkowych żołnierzy, by NATO mogło wywiązać się ze swojej misji w tym kraju.
Stany Zjednoczone chcą wysłać do Afganistanu od 3 do 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy, a pozostali sojusznicy w sumie około 1200.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.